6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Do 23. kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś, proszę Państwa, o profilaktyce uzależnień i zachowań ryzykownych u młodych ludzi. To znaczy, co zrobić, żeby nasze dziecko nie uzależniło się na przykład od komputera, Facebooka, gier albo alkoholu, albo papierosów. Pomówimy także czy narkotyków. Pomówimy także o uzależnieniach osób dorosłych. Profesor Zimbardo, jeden z najbardziej znanych psychologów społecznych, pisze tak. Uzależnienie zwykle oznacza nadmierną zależność organizmu od jakiegoś narkotyku lub używki, alkoholu, nikotyny, kofeiny. Lecz uzależnienie definiowane szerzej obejmuje również inne wypadki, kiedy ludzie czują się zmuszeni angażować w ryzykowne, wymykające się spod kontroli zachowania, takie jak uprawianie hazardu czy na przykład nałogowy seks. Uzależnienia behawioralne to uzależnienie psychiczne zwane również zachowaniami kompulsywnymi. Dotyczą one na przykład opalania, zakupów, ćwiczeń na siłowni, gier, hazardu, dostępu do internetu, jedzenia. No krótko mówiąc, wszędzie można przekroczyć granice we wszelkich naszych aktywnościach. Co zrobić, żeby uniknąć uzależnienia? Jak chronić dzieci? O tym dziś z moimi gośćmi. A są nimi Magdalena Jaroch. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Magda jest specjalistką terapii uzależnień, pedagogiem resocjalizacji i Antonina Gębiak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Antonina jest specjalistką terapii uzależnień również i psychologiem. 603-06-06-06 to SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych. Myślę, że ważny temat, bo żyjemy w czasach, które sprzyjają uzależnieniu. I mam wrażenie, że tych różnych uzależnień jest coraz więcej. O tym też porozmawiamy, a będzie nas rozgrzewał muzycznie Cortez.
To właśnie ja, to moje.
co sobie myślisz? Co sobie myślisz? Widząc mnie,
Cortez. Jeszcze zaśpiewa Nocne Rozmowy w Radiu Gdańsk do 23, a w nich dziś Magdalena Jaroch i Antonina Gębiak. Obie panie są specjalistkami terapii uzależnień i o uzależnieniach, o profilaktyce uzależnień i zachowań ryzykownych dziś w Nocnych Rozmowach. No, rzecz dotyczyć będzie przede wszystkim dzieci i młodzieży, bo jak panie przed wejściem do studia powiedziały, jeśli chodzi o dorosłych i uzależnienia dorosłych, to już trudno mówić o profilaktyce, bo to już troszkę za późno. Czasy sprzyjające uzależnieniom, myślę, mamy. Jeśli chodzi o szybkość, tempo życia, o jakąś taką nerwowość, stres, no i ofertę bardzo szeroką tego, od czego się uzależnić można, w co można uciec. Co panie na to?
No ja myślę, że tak jak pani powiedziała, teraz w ogóle są takie czasy...
Antonina Gębiak.
Jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy wszystko od razu. No jeśli chodzi o uzależnienia od substancji psychoaktywnych, to są takie rzeczy, które dają nam odpowiedź od razu. W zasadzie natychmiastowo, więc...
Jakaś ulga, czy jakiś inny stan świadomości, prawda, który nas odciąża.
Tak, bo tak naprawdę kwintesencją uzależnienia jest szybkie poradzenie sobie z problemem. A tym problemem głównie są emocje, które regulujemy w ten sposób. Tak naprawdę to nieważne, co to jest. Czy to jest komputer, czy to jest seks, czy to są zakupy. Tu chodzi o szybkie poradzenie sobie z czymś, czego nie chcemy. Więc tak sobie myślę, jak już w kontekście profilaktyki, że takim bardzo ważnym czynnikiem jest po prostu umiejętność radzenia sobie z emocjami,
no
jeśli nie
właśnie.
Podstawowym.
I to jest ogromny problem, ponieważ rodzice nie umieją sobie często radzić sami z emocjami i w domu panuje jakieś napięcie albo jest jakiś rodzaj uzależnienia.
No tak, no to jak mają nauczyć dzieci, jak one mają sobie radzić?
Nie? No więc właśnie i o tym dzisiaj będziemy mówić, co w związku z tym. Z pani perspektywy, jak to wygląda? Z jakimi uzależnieniami mamy jeśli chodzi o młodzież, o dzieci, najczęściej do czynienia?
Generalnie ciężko mówić o uzależnieniu, ponieważ rzadko kiedy jest w ten sposób, że osoba młoda, tak, w wieku nastoletnim jest uzależniona. Raczej to się zamyka w takim kontekście nadużywania. Czy używania szkodliwego. Czyli jest
to jest uzależnieniem.
Tak, to jest znacząca różnica.
Jaka to jest różnica, proszę powiedzieć?
No cóż, z uzależnieniem to mówimy o tym w kontekście takim, że uzależnienia da się całkowicie wyleczyć, tylko zaleczyć. Czyli chodzi o to, że zawsze jest ryzyko powrotu do stanu sprzed. Albo, że tak powiem, wymiany jednego uzależnienia na drugie, tak? Czyli ktoś, no nie wiem, dajmy na to nałogowo korzystał z internetu, później zaczął nałogowo robić zakupy albo różne inne rzeczy. Także w związku z tym uzależnienie jest sytuacją o wiele bardziej niebezpieczną i trudną, tak? Ponieważ my mówimy o zaleczaniu, nie o leczeniu. W związku z tym kwestia nadużywania, no tu jest zdecydowanie lepiej.
U młodych ludzi, u dzieci, no tak ja jako laik sobie myślę, że najczęściej mamy do czynienia z uzależnieniem od internetu, od komputera, od telefonu, od tego całego wirtualnego świata, bo no jeszcze kiedyś dzieci wracając ze szkoły rozmawiały ze sobą, a w tej chwili wracają w ponurym milczeniu najczęściej, każdy wpatrzony w ekran swojego telefonu.
Znaczy oni rozmawiają ze sobą, ale właśnie za pośrednictwem tych ekranów. Ale to też myślę sobie, no jest pewien znak tych czasów. Z drugiej strony tak, ja pracuję w szkole, jestem psychologiem szkolnym i myślę sobie, że rzeczywiście są takie sygnały, czy od rodziców, czy od nauczycieli, że ten ekran, no to jest głównie, no dzieciaki się skupiały na komputerze, na internecie. A do niedawna jeszcze w ogóle czegoś takiego nie było. W ogóle nie mówiło się o uzależnieniu od internetu, bo zwyczajnie tego nie było.
Tak, no więc właśnie. Czyli to jest najczęstsze niebezpieczeństwo tych zachowań ryzykownych, jeśli chodzi o korzystanie z komputera, telefonu?
Myślę, że samo korzystanie jeszcze nie stanowi problemu i to powiem coś, co jest może kontrowersyjne, że tu nie chodzi o ilość godzin spędzanych przed monitorem tak naprawdę.
O.
Tylko tu bardziej chodzi o to, co ten monitor nam załatwia, że tak powiem. Bo często jest tak, że dzieciaki, młodzież w trudnej sytuacji domowej, dajmy na to, tak? Kiedy jest konflikt w rodzinie lub kiedy pojawia się, nie wiem, nowe rodzeństwo, kiedy pojawiają się nowe sytuacje, nie wiem, jest też trudna sytuacja w szkole, tak? Kiedy dane dziecko na przykład doświadcza przemocy słownej od rówieśników, jest w trudnej sytuacji, wtedy bardzo łatwo jest uciec w coś, na przykład przed ekran. I myślę sobie, że wtedy pojawia się problem. I wtedy trzeba by tak naprawdę zadać sobie pytanie, co ten monitor nam załatwia. Bo jeżeli to jest kwestia samych kontaktów, no myślę sobie o tym, że my wszyscy, również osoby dorosłe, często korzystamy, no nie wiem, z Facebooka, z maila i tak dalej, no bo to jest teraz sposób komunikacji. Natomiast tu nie chodzi tylko o komunikację. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że to jednak nie tylko o to chodzi, tylko o to, co nam to właśnie daje, załatwia, nie wiem, może rekompensuje.
Chronimy się w ten sposób albo uciekamy. Też mówi się o tym coraz częściej, że młodzi ludzie mają kłopot z nawiązywaniem relacji w realu, że nie umieją rozmawiać patrząc sobie w oczy, że mają bardzo ubogie słownictwo i małe zdolności empatyczne. W związku z tym, że każdy siedzi najczęściej przed swoim komputerem i komunikują się w taki bardzo specyficzny, facebookowy sposób. Tak. To jest taka nowomowa, bardzo specjalistyczno typowa.
Albo wręcz obrazkowa.
Albo wręcz, tak, obrazkowa. W związku z tym bardzo trudno im nawiązać prawdziwą relację z żywym człowiekiem. I tych relacji nie ma. I ten Facebook, i ta liczba osób, które są przyjaciółmi czy znajomymi na Facebooku, to jest coś, co zastępuje realnego przyjaciela, człowieka, kolegę, koleżankę.
Tak, dlatego warto jest jednak pokazywać, myślę sobie, młodzieży, i to jest bardzo duża rola osób dorosłych, no, że te relacje tak zwane realne, czy w realu, jak to młodzież lubi nazywać, no one są ważne i one są tak samo cenne jak te online'owe. I że to jednak jest ważne, żeby to umieć, potrafić, bo ja się też spotkałam z sytuacjami, tak, kiedy osoba młoda, no nie do końca wiedziała, tak, jak załatwić sprawę w urzędzie, tak, czy no nie wiem, podjąć jakąś rozmowę tak zwaną dorosłą, tak, czyli zająć się tą kwestią odpowiedzialności. Więc no tu bardzo duża rola właśnie osób dorosłych, nie wiem, tak, psychologów szkolnych, nauczycieli i tak dalej, żeby jednak to pokazywać. Natomiast obecnie jest tak, no z tego co wiem, że jednak większość no, dzieje się w sieci, tak, e-dzienniki i tak dalej, no jednak wszystko zmierza ku temu, że to jest sieć.
Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o uzależnienie od substancji psychoaktywnych? Czy to, nie wiem, szala się na te uzależnienia behawioralne jakoś przeważa, ta szala, czy to uzależnienie od narkotyków, czy papierosów, czy alkoholu jest równie ciągle obecne?
Ja myślę, że młodemu człowiekowi zdecydowanie o wiele łatwiej jest się uzależnić od takich behawioralnych tych aspektów, czyli właśnie internet, telefon, no ze względu na większą dostępność po prostu tych rzeczy dla nich, nie? No teraz już każdy ma w domu, każdy ma w kieszeni komputer już,
tak.
Prawdę mówiąc. A z drugiej strony myślę sobie, że to też zależy troszkę od środowiska, czyli znowu dostępność, nie? Są środowiska, gdzie dzieciaki mają czy większe przyzwolenie na eksperymenty, mają przykład na przykład rodziców, nie? Którzy gdzieś tam używają. No i tak.
No bo tak sobie myślę też, że rodzice tutaj i to, jaka atmosfera panuje w domu, jakie są zwyczaje, to jest chyba początek całej historii takiego uzależnienia. Co panie na to?
No, uzależnienie jest chorobą taką wieloczynnikową, tak? Więc tu na pewno aspekt rodzinny jest ważny, ale to też to, co koleżanka wspomniała, jakby aspekt środowiskowy, biologiczny, nie ukrywajmy, bo jest też coś takiego jak biologiczna podatność na uzależnienia. I to jest jedna ze składowych.
Tak, relacje czytałam, że to niektórzy nazywają genem uzależnienia, że można mieć w sobie, że na przykład ludzie, nie wiem, eksperymentują z alkoholem młodzień, tak samo, i jeden z piątki przyjaciół tak, się uzależnia,
tak,
a czterech pójdzie sobie dalej wcale nie będzie miało z tym kłopotu.
Ja się zaśmiałam, bo tak myślę sobie, że jaka jest geneza i skąd się biorą uzależnienia, to byśmy bardzo chcieli wszyscy wiedzieć.
No tak, tak. I to właśnie, to że jeden się uzależnia, a inny się nie uzależnia,
bardzo
prawda?
Dokładnie, tak, tak, na pewno. Natomiast tak sobie myślę o tym, o czym pani wspomniała, czyli relacjach, tak, że tutaj jednak też mam możliwość prowadzenia warsztatu z młodzieżą, z rodzicami i myślę, że to, co jest ważne, ja przeprowadzam takie ćwiczenie na profilaktykę w szkole, proszę młodzież o narysowanie jakiejś postaci i wypisanie czynników chroniących przed uzależnieniem. I oni piszą bardzo ważne rzeczy, które ja później pokazuję rodzicom. Rodzice się nieodmiennie dziwią, że takie rzeczy są potrzebne. Typu młodzież pisze, że granice są mi bardzo potrzebne, stawianie granic.
Przez rodziców.
Przez rodziców. Mhm. I ja pamiętam reakcję takiego taty, który powiedział, o rany, nie wiedziałam, że jestem tak potrzebny w tym wieku. I pamiętam, że to było bardzo odkrywcze dla tego taty, ale
a
też
to była
bardzo
młodzież
ważne.
W gimnazjum?
Tak, to była młodzież w gimnazjum, to był wiek mniej więcej 16-17 lat, także to już tacy, no, można powiedzieć, młodzi dorośli prawie, że. Natomiast ta umiejętność była szalenie ważna, tak? No jest szalenie ważna i szalenie trudna, no to już pomijając, tak? Ale generalnie istotna. Młodzież też wspomina o tym, że relacje takie domowe i te rówieśnicze też są bardzo ważne. Posiadanie hobby, jak wiemy, tak? To chroni przed tą nudą, która no niestety popycha do robienia różnych niefajnych
rzeczy. Tak, bo człowiekowi różne myśli przychodzą do głowy.
Dokładnie, tak. I z tym, że tutaj jednak ja zauważyłam, tak, w tych ilości wykonanych przez młodzież zadań, że oni głównie na to kładą nacisk. Co się wydaje trochę stać w paradoksie z tym, co mówiliśmy przed chwilą, tak, że to online, że to wszystko w sieci i tak dalej. A jednak oni ciągle wspominają o relacjach. Czyli nie jest tak beznadziejnie, wbrew pozorom.
Tak, to jest krzepiące. Collins, nasz stały słuchacz, kierowca autobusu z Wejherowa pisze, koniec uzależnienia od jazdy na dzisiaj. Fajrant, pozdrawiam. Pozdrawiamy, panie Collinsie. I dobrej nocy. A Piotr z Poznania, też nasz stały słuchacz wcześniej z Anglii, pisze, co do dzieci, wystarczy wpoić pasje, jakie mamy, proszę. Mówiłyśmy przed chwilą. Ja na przykład, pisze pan Piotr, już pracuję nad kolarstwem i biegami. Aha. Nie wspominając o podróżach, militariach i modelarstwie. Boże, panie Piotr, dużo tego, które już u nich funkcjonują, bo pan Piotr ma dwóch małych synów. I na to będą wydawać pieniądze, a nie na uzależnienia. Pan Piotr już to wie i już zakłada.
Jak najbardziej, panie Piotrze, ja jestem całym sercem z panem, ponieważ no, są różne w ogóle strategie profilaktyczne. Ja jestem zwolennikiem takiej strategii alternatyw, czyli właśnie nie mówmy dzieciakom, nie bierzcie narkotyków, nie pijcie, nie uzależniajcie się, to jest złe i tak dalej, bo oni to wiedzą i to doskonale wiedzą, ale pokażmy im, co można robić fajnego zamiast tego, nie? Jakie są właśnie alternatywy, jakieś wartościowe historie, w które warto po prostu się angażować.
I najlepszym przykładem my jesteśmy, prawda? Takiego życia z pasją, z naszymi zainteresowaniami, które mogą modelować zachowanie naszych dzieci.
Tak, naprawdę, naprawdę w dzieciakach to jest. One są zaangażowane, potrzebują tylko gdzieś tam wsparcia osoby dorosłej. Ja, jak pracuję w szkole, naprawdę przychodzą do mnie uczniowie ze świetnymi pomysłami, jak co, gdzie można gdzieś tam się zrealizować. Przychodzą, tak mówiąc kolokwialnie, sami z siebie. Pytają się, czy jest jakaś możliwość gdzieś wolontariatu, prowadzimy...
Czyli chcą.
Tak, tak, chcą.
Pisze pan Piotr dalej. Gorzej, jak nie mamy pasji, a sami jesteśmy podłączeni do internetu. Nie mamy przez to kontaktu z dzieckiem. Wtedy dziecko łatwiej poddaje się presji otoczenia. Sam to przez to przeszedłem, pisze pan Piotr.
Czyli znowu relacje.
Pozdrawiam z Krakowa, napisał Piotr z Poznania. Czyli te relacje i to, jaki my przykład swoim życiem, jakie świadectwo, można górnolotnie powiedzieć, dajemy. 603-0606. Dzisiaj Magdalena Jaroch i Antonina Gębiak, specjalistki terapii uzależnień, rozmawiają z państwem i ze mną na temat właśnie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych. Dzieci, młodzieży, czas sprzyjający uzależnieniom, czasy w ogóle mamy, szybkie życie, stres, często powierzchowne kontakty, relacje, nieumiejętność okazywania uczuć, to wszystko sprzyja ucieczkom właśnie w uzależnienia, które przynoszą szybki efekt, dają przyjemność chyba, prawda? Jakiś rodzaj przyjemności. dzieci. Tak. Dlatego dzieciaki tego szukają. Zaraz o tym porozmawiamy. 603 06 06 06. A teraz Cortez.
Wiem, że mnie szukasz, wiem, że podglądasz mnie za żaden skarb. Nigdy nie przyznasz się, choć wiesz, mogłabyś mieć to, czego chcesz. Wiesz, że cię widzę, śledzę twój każdy ruch, spokojnie czekam tu, nie ruszę się na krok, bo wiem, nim wrócisz znów, nie minie dzień. Powtarzasz, nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans. Skąd wiesz, może raz sprawdź. Wiesz, że mam rację, czekam na jakiś błąd, czekam aż drgnie ta niewzruszona twarz, daj znak, żebym przed snem miał czym karmić się. Nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans. Skąd wiesz, może raz sprawdź.
Cortez, a my dziś o profilaktyce uzależnień i o zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży. Co robić, żeby nasze dziecko nie uzależniło się od alkoholu, nikotyny, kofeiny, narkotyków, ale także od zachowań kompulsywnych związanych z komputerem, hazardem, nie wiem, nałogowym seksem. Chociaż myślę, że w tym wieku jeszcze tego typu uzależnienie nie występuje, czy też się zdarza. W tym wieku mówię u młodych ludzi. Mm.
Tak jak wspomniałam wcześniej, generalnie tutaj rzadko mamy do czynienia z typowym uzależnieniem, tak, według klasyfikacji medycznej. Bardziej tu chodzi o kwestię nadużywania. Natomiast zdarza się, ja też miałam pacjentów w wieku lat 18 lub też 19, którzy akurat spełniali kryteria uzależnienia na przykład od hazardu, więc akurat tutaj ten problem się pojawia. Podobnie jak z internetem, no. Bywali tacy pacjenci. No ale to już raczej to był ten wiek pełnoletni, tak?
No i właśnie, teraz istotą sięgania, już trochę o tym mówiłyśmy, jest uciekanie przed czymś, nie wiem, wypełnianie jakiejś pustki emocjonalnej, ale też łaknienie przyjemności.
Tak, od strony biologicznej patrząc, wszyscy mamy coś takiego w głowie jak układ nagrody, tak, który mamy w mózgu. On bardzo lubi być pobudzany różnymi przyjemnymi rzeczami, właśnie typu, jak pani wspomniała, jedzenie, seks, zakupy i tak dalej. To są wszystko bodźce, które bardzo lubimy odczuwać, tak, tą przyjemność. Podobnie jest z narkotykami, które niesamowicie nam rozregulowują tą stronę biologiczną funkcjonowania. I to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ bardzo trudno jest wrócić do stanu sprzed. To jest bardzo długi proces, kiedy ciało tak naprawdę się oczyszcza z wszystkich toksyn i kiedy tak naprawdę my musimy wrócić do tego stanu, który był wcześniej, czasem jest to nieosiągalne. Tak? W sytuacji, kiedy to są substancje, które naprawdę bardzo mocno degradują organizm. Tak? I kiedy zaczyna się w młodym wieku, to jest właśnie bardzo niebezpieczne. Ja też miałam pacjentów, którzy niestety nie mieli, mówiąc tutaj ogólnie, komfortowych warunków rodziny, którzy niestety doświadczali czegoś takiego jak bardzo szybkie używanie alkoholu, byli częstowani, tak, nawet przez osoby bliskie. to się bardzo mocno odbija później na funkcjonowanie takiego
młodego człowieka. Z niebezpieczeństwem uzależnienia się i występowania zachowań ryzykownych możemy mówić zarówno w środowiskach zaniedbanych,
tak,
jak i tych bardzo dobrze stojących finansowo.
Oczywiście.
Prawda? Ale każdy, tam
myślę,
właśnie.
Absolutnie tak, w każdym. Tak.
Ale tam dzieci z kolei w tych rodzinach, gdzie status majątkowy, społeczny jest wysoki, są często niezwykle samotne.
Też tak bywa. Albo są inne potrzeby, które no, są zaniedbane, tak? Z różnych przyczyn, tak? Bo tu też myślę, że nie jesteśmy tu po to, żeby szukać winnych, tak? Ale bardziej skupić się na rozwiązaniach.
Ani tak, ani nie utwierdzać się przy stereotypach. Ja bym wolała być daleko od tego. Myślę sobie, że po prostu uzależnienia się przytrafiają wszędzie.
Uzależnienia przytrafiają się wszędzie i my dziś w nocnych rozmowach mówimy o tym, co zrobić, żeby uchronić nasze dzieci, młodzież. Już mówiłyśmy o tych pasjach, o tym modelowaniu takich zachowań no, rozbudzających zainteresowanie, nie wiem, światem, jakimiś aktywnościami, które sprawią, że dziecko będzie miało zajęty, wypełniony czas i nie będzie miało czasu na nudę. W związku z tym jakieś eksperymentowanie i poszukiwanie.
Też, jeśli mogę, takim bardzo dużym, ważnym czynnikiem chroniącym jest na przykład przynależność tej młodej osoby do jakiejś pozytywnej grupy, typu na przykład harcerstwo. Nie, to jest, no myślę sobie, bardzo ważne, nie? Edukacja taka rówieśnicza, opierająca się na takich liderach właśnie rówieśniczych.
Tak, na pewnych zasadach takich właśnie, moralnych.
Autorytetach,
prawda?
Tak.
Autorytetach.
Jak najbardziej.
Taka organizacja nie dzisiejsza.
Tak, i myślę, że to też ważne, żeby pamiętać, że jeżeli z jakichś powodów rodzic nie może podołać, tak, temu trudnemu zadaniu, no nie ma tego rodzica z różnych przyczyn, to nie jest tak, że ta młoda osoba jest, mówiąc brzydko, stracona, tak? Bo tu chodzi o to, żeby była chociaż jedna osoba znacząca, która jakoś wskaże, tak? Będzie tym drogowskazem.
Jeden wspierający dorosły.
Tak, ja pamiętam jedną osobę, która opowiadała mi, pracowała w domu dziecka i właśnie opowiadała, jak to się przedziwnie, wspaniale dzieje, kiedy te dzieci, cytuję teraz tą osobę, potrafią ukulać z okruszków, tak? Taką pozytywną relację. Z kimś, kto jest dla nich znaczący, nie wiem, wychowawca, opiekun, inne dziecko, inna osoba młoda, tak? I to jest super, tak? Bo wystarczy jedna taka osoba. Więc myślę, że to jest też ważne, żeby wspierać taką wiarę w tego człowieka, obojętnie gdzie on jest, na jakim etapie on jest i jaką ma sytuację. Że on nie jest stracony nigdy tak naprawdę i to myślę, że my musimy w to wierzyć jako dorośli.
Też się zastanawiam, co robić, kiedy widzimy, czy czujemy, czy przeczuwamy, że nasze dziecko no, już wykazuje się tymi zachowaniami ryzykownymi. I na przykład, no nie wiem, przesiaduje bardzo długo nieobecne duchem przed komputerem, albo ciągle wpatrzone jest w swój telefon komórkowy, albo co jeszcze może robić na przykład niepokojącego, co powinno nas zaniepokoić.
Pewnie znikanie z domu, tak? Nieinformowanie o tym, pojawianie się różnych, powiedzmy sobie, nowych kolegów, których my nie znamy i którzy no mają zwyczaje, które my też nie do końca jesteśmy w stanie sobie wyjaśnić, na czym to polega. Nie mówię typowo o subkulturach, tak, ale o różnych kwestiach, które ta młoda osoba wcześniej nie robiła, tak? Kiedy się też pojawiają kłamstwa. Tak, kiedy się pojawia brak zaufania w tej relacji, to myślę, że to są wszystko takie czynniki, które pokazują, że dzieje się źle.
Jakaś obcość, jakaś wrogość, jakieś wycofanie się z relacji z nami, dorosłymi.
Dokładnie. I nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić tylko i wyłącznie okresem dojrzewania. No bo wiadomo, że jest to pewien element tak odłączenia się od rodzica czy od opiekuna, no ale nie wszystko jesteśmy w stanie tym wyjaśnić, tak? No i wtedy pewnie trzeba by zdecydowanie wyostrzyć, tak, spojrzenie na tą młodą osobę i pewnie też poszukać wiedzy, bo myślę sobie, że wiedza to jest też bardzo ważny czynnik chroniący i to też młodzież o tym wspomina, że oni bardzo doceniają, kiedy rodzic poszukuje wiedzy. Tak?
Gdzie tej wiedzy rodzic może szukać? Gdzie może czerpać?
Tutaj myślę głównie o warsztatach zorientowanych do rodziców, opiekunów w tak zwanej szkole dla rodziców. My akurat w naszym miejscu pracy, w poradni leczenia uzależnień w Gdyni Chrzanowskiego prowadzimy taką szkołę dla rodziców, która rusza od tego miesiąca. I oferujemy takie spotkania warsztatowe, które polegają na tym, żeby ćwiczyć różne umiejętności, które się przydają w tym trudnym okresie. I to tak naprawdę też jest fajne w sytuacji, kiedy te dzieci są w różnym wieku, tak? Bo kiedy jest dziecko małe, no to ono kiedyś podrośnie, też te umiejętności będą potrzebne, tak? W związku z tym to są takie warsztaty umiejętności. Nie jest to pomoc psychoterapeutyczna stricte, ani grupa wsparcia. Bardziej jest to taki trening, tak bym nazwała, w towarzystwie innych rodziców.
Ania ze Złotej Karczmy pisze: z wielką przyjemnością czekam na pani niedzielną audycję. To jest już uzależnienie? Pytam pani Aniu. Jeśli nawet, to ja myślę, że takie niegroźne. I mam nadzieję, pani Aniu, że przyjemne. Bardzo, bardzo dziękuję. 600-306-0606. Właściwie powinnam zapytać, na którą audycję, bo jeszcze przecież jest kafe niedziela o 12.15, gdzie rozmawiam z różnymi ciekawymi ludźmi. Dziś był cudowny absolutnie Lech Janerka. No ale wróćmy do profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych. Czyli można się zgłosić na taką szkołę dla rodziców. Gdzie jeszcze można szukać wsparcia? Co robić? Bo rodzice są często bezsilni. No co, wyrwać temu nastolatkowi tę komórkę z ręki, kiedy ciągle z nią właściwie jest i ciągle nos ma w tym swoim smartfonie czy iPhonie i przy obiedzie no w każdej chwili, tak?
Znaczy ja myślę jeszcze przed udaniem się po jakąś taką pomoc specjalistyczną, zinstytucjonalizowaną, to myślę, znowu wracamy do relacji, nie? Taka interwencja rodzica z samym dzieckiem. Myślę sobie rozmowy, ale nie pretensje, nie wyrzuty, tylko po prostu rozmowy.
Tak, i takie konkretne też przedstawienie sprawy, bo to jednak, myślę, jest bardzo dużym kłopotem z jednej i z drugiej strony, tak? Kiedy bywają sytuacje, kiedy rodzic się najzwyczajniej w świecie boi. Tak? Boi się stawiać tych granic, bo boi się reakcji dziecka, bo one często też bywają bardzo trudne, tak? Agresywne, to jest złość, to jest dużo pretensji i myślę sobie, że to jest bardzo duża w tym momencie rola rodzica, żeby pokazać tą siłę i jednak te umiejętności stawiania granic, o których ja już też wcześniej powiedziałam, tak? Że jednak pewne zasady są i my musimy się ich trzymać z tego powodu, że mi na tobie zależy najzwyczajniej w świecie.
I dlatego, że cię kocham.
Tak, dokładnie.
Tak. To nie jest tak, że dzieciaki nie chcą mieć tych granic. One je chcą, bo wtedy czują tego stabilizację jakąś, nie? Nie ma chaosu.
Tak, i co jest szalenie ważne w poczuciu młodzieży, nie? Mieć to poczucie bezpieczeństwa.
To poczucie bezpieczeństwa i takiej pewnej stałości, pewnych zasad.
Tak,
prawda? Takiej niezmienności. W tym sensie, że oczywiście możemy być elastyczni, ale są pewne zasady, których się trzymamy i to stanowi jakiś kościec naszego domu,
właśnie,
naszej rodziny.
Tak,
da? Tak. A tak jak nie ma tego kościca, to właściwie hulaj dusza piekła nie ma. Ja jestem uzależniona od audycji o zwierzętach w Radiu Gdańsk, ktoś pisze. Uwielbiam panią behawiorystkę Agnieszkę Kępkę, z którą mam przyjemność prowadzić te rozmowy we wtorki o godzinie 11. No, takie uzależnienia, proszę państwa, to są naprawdę bardzo
nieszkodliwe.
Tak, bardzo nieszkodliwe i zadowalające, i sympatyczne, i przyjemne. Miejmy nadzieję. 600-306-0606. My zaraz powiemy o takiej, co to jest właściwie, bo mam ulotkę od pań, przyłapano cię, Fred to się nazywa. Możemy parę słów powiedzieć już teraz na ten temat, bo to jest skierowane dla młodych osób.
Tak, Fred Goes Net to jest taki program wczesnej interwencji, który został zapoczątkowany w Niemczech i na szczęście dotarł do nas. On jest zorientowany do młodzieży w wieku od 14 do 21 roku życia. Też jest prowadzony w naszej poradni, taka grupa młodzieży właśnie. On jest skierowany do osób, które zostały przyłapane na zażywaniu środków psychoaktywnych i tu mówię o narkotykach i alkoholu, tak? Młodzież jest rekrutowana do takiej grupy, która się spotyka w składzie od 8 do 12 osób, jest prowadzona przez terapeutę, który jest specjalnie przeszkolony i ona jest zorientowana na takie nabywanie wiedzy o konsekwencjach, ale też o tym, z czym tak naprawdę się je spożywanie substancji psychoaktywnych, korzystanie z nich, bo...
Z czym się wiąże?
Tak, z czym się wiąże, ponieważ w większości to jest tak, że czegoś próbuję, no i nie zakładam, że będę uzależniona czy uzależniony, no bo jednak to są bardzo daleko idące perspektywy, natomiast warto wiedzieć. A często to jest tak, że no po prostu młodzież nie wie, a ta wiedza internetowa, no nie czarujmy się, no czasami daleko odbiega od rzeczywistości, tak? W związku z tym ten program jest po to, żeby uświadamiać. uświadamiać, nie straszyć i żeby młodzież też w swoim gronie pewnych rzeczy doświadczyła. One mają formę warsztatową, bardzo przyjazną dla młodzieży. W związku z tym myślę, że to też jest ważne, żeby rodzice, opiekunowie, nauczyciele wiedzieli o tym, że taka możliwość istnieje, że kiedy młoda osoba jest przyłapana na korzystaniu z tych substancji, to nie trzeba od razu tej sprawy gdzieś tam...
nie tak, jest nie trzeba. Świata, tylko
tak,
są
dokładnie.
Możliwości,
są
nie?
możliwości, tak. Można gdzieś tam tutaj.
Ale o tym wiedzą pedagodzy w szkołach, psychologowie, tak? O tym programie, o tym projekcie?
Tak, tak. Jak no, najbardziej wiedzą. Na seminariach dla nauczycieli, dla pedagogów są o tym też informowani na bieżąco, także wiedzą.
W ogóle tak naprawdę takiej oferty profilaktycznej jest dużo, jest bardzo dużo programów, jest bardzo dużo ofert. Jest w Gdańsku chociażby to Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Tam można dostać rewelacyjne materiały, chociażby dla nauczycieli, scenariusze lekcji. Nie każdy wie, że Straż Miejska, chociażby też Gdańska, ma referat do spraw profilaktyki i ich takim głównym sztandarowym zadaniem jest po prostu jeździć po szkołach i prowadzić warsztaty dla młodzieży na przeróżne tematy. Na przykład odpowiedzialność karna nieletnich. I dzieciaki dostają bardzo fajną, taką, że tak powiem, twardą wiedzę na temat takich aspektów prawnych, nie?
Czyli ta edukacja jest w szkołach obecna,
jest.
Rozumiem, na ten temat.
Znaczy, ja nie wiem, czy jest obecna, wiem, jak jest w mojej szkole, gdzie ja tym, że tak powiem, zawiaduję. Jest dostępna.
603-06-06-06. Dzisiaj rozmawiamy o uzależnieniach, które zaczynają się od zachowań ryzykownych. Od zachowań ryzykownych, czyli kompulsywne siedzenie przed komputerem, korzystanie z Facebooka, z gier, ale to tak, to może tak, także być uzależnienie od opalania, zakupów, ćwiczeń na siłowni, dbania o siebie. Na przykład dziewczynki takie dorastające mogą kompulsywnie zwracać uwagę na to, jak wyglądają, prawda? I też jest to zachowanie ryzykowne.
Jak najbardziej, tak. Ja sobie myślę, że jak pani tu powiedziała o kwestii opalania się, tak, to jest popularnie zwane tanoreksją, tak, czy też mówimy o kwestii takiego zbytniego zwracania uwagi na wygląd, gdzie idziemy w stronę bardziej zaburzeń odżywiania, no to to ma w tym momencie mało związku z dbaniem o siebie. To już niestety idzie w tą stronę taką destrukcyjną, tak? Kiedy to już nie jest dbanie, tylko wręcz szarganie, tak? Stanu swojego organizmu i takiego emocjonalnego i faktycznie to też jest ryzykowne. Dlatego tak ważna jest ta relacja, o której my mówimy, bo kiedy jest dobra relacja, tak, cały czas się do tego tu jakby
wracamy.
Tak, ale to jest szalenie ważne, bo kiedy mamy dobrą relację z kimś, z tą jedną wspomnianą osobą, jesteśmy w stanie to wyłapać. Druga sprawa, też tak myślę sobie o tym, że znacznie maleje ryzyko czy chęć robienia sobie krzywdy, to o czym mówimy, kiedy ja wiem, że mam za dużo do stracenia tak naprawdę, tak? Bo mi na kimś zależy, bo ja nie będę tego robić, tak? Bo nie chcę kogoś ranić, nie chcę psuć tej fajnej relacji, którą mam. To jest bardzo ważny czynnik chroniący.
Piotr z Poznania pisze do pani Ani ze Złotej Karczmy. Takie uzależnienia jak nocne rozmowy to każdemu życzę, bo też jestem uzależniony, gdziekolwiek bym na świecie nie był. Jestem uzależniony od Neta i Radia Gdańsk. Granice dla dzieci, pisze pan Piotr dalej, muszą być, ale poparte własnym przykładem. To się zgadzamy z tym absolutnie, prawda? Nie, że należy tak robić, albo pójdź i zrób to i to, bo to dobrze robi, prawda? Czyli pobiegaj, albo się zapisz do jakiejś sekcji, albo do jakiegoś kółka.
Ale mądrzy słuchacze.
Klejena. Tak, no to właśnie jest fantastyczne, że słuchacze, którzy tutaj z nami współpracują, pracują i odzywają się, no są bardzo, bardzo wyedukowani.
Tak.
I to są takim ogromnym wsparciem merytorycznym, jeśli chodzi o te nasze audycje. 603-06-06-06. Dziś rozmawiamy o uzależnieniach. A powiedzcie panie, bo jeszcze zaśpiewa Cortez, chwilę porozmawiamy i kończymy audycję. Ja chciałam zapytać, czy do was się zwracają najczęściej sami rodzice, czy właśnie na przykład psychologowie albo pedagodzy ze szkół? Jak to wygląda?
Częściej są to rodzice tak naprawdę. Częściej są to rodzice, z tym, że sytuacja wygląda tak, że rodzice przychodzą, zapisują dziecko na terapię i sami często nie chcą korzystać z konsultacji. I to jest właśnie, myślę, żebym się odwołała do tego, co napisał pan Piotr, poparte własnym przykładem. Ponieważ to jest też bardzo ważne, żeby rodzice również uczestniczyli, nawet nie mówię w terapii, ale w paru konsultacjach zorientowanych na takie zapoznanie się, jak jest w domu, jak można sobie radzić, a co może ewentualnie można by zmienić.
Ale dlaczego nie chcą korzystać z tego, co mówią, że nie mają czasu, czy o co chodzi? Skąd ten opór?
Ja myślę o dużym lęku.
Lęku.
Tak. Lęku i myślę, że też, no niestety, ale wielu mitach związanych z tym, jak wygląda terapia, tak naprawdę. Bo myślę, że jednak w Polsce to ciągle jest tak, że my mamy jakieś wyobrażenie na temat terapii, które wcale nie jest zgodne z prawdą i które jakoś tak niespecjalnie zachęca do korzystania z pomocy. Dlatego ja nawet nie używam hasła terapia, bo to jest zbyt daleko idące. Konsultacji. I myślę, że ma to ogromne znaczenie, bo jak dziecko nastolatek zwłaszcza, tak, widzi, że rodzic też korzysta, też pracuje nad sobą, no to też jest ta nić porozumienia jakaś większa mimo wszystko.
Mówienie nie, pisze Iwona, trudno przychodzi nastolatkom. Mówienie nie trudno przychodzi nastolatkom, szczególnie wtedy, gdy chcą się przypodobać rówieśnikom. Odmowa zapalenia papierosa czy wypicia piwa może wiązać się z brakiem akceptacji ze strony kolegów. No tak, mogą powiedzieć, co ty, mięczak jesteś, co ty, taka fujara.
Tak.
Z obawy przed krytyką i wyśmianiem młodzież, pisze pani Iwona, często ulega namowom czy pokusom. Trzeba dzieci uczyć asertywności, żeby potrafiły powiedzieć nie. Pozdrawiam. Iwona, a Cortez muzycznie może być co tydzień. Uwielbiam. No to jesteśmy w jednym klubie, pani super. Iwono. No to poprosimy.
Ten ponury bar w zimie grzał, artystów kusił. W płynie spokój lał, z dymem żal, a z lodem gorycz kruszył. Klientela wściekła, wielki post. Każdy łajdak wstęp ma na swój koszt. Kiedy szkło tu pęka, pali most, a na dzisiaj tylko jeden plan, byle nie osiągnąć tutaj dna, tu dna. Za czyste sumienie dziś do dna, do dna, do dna. Za światło i za cienie też do dna, do dna, do dna. By było jak dawniej znów choć raz, aż do dna, do dna. I za tych, co już na dnie są, też do dna, aż do dna, do dna. Ten ponury bar w lecie stał, duszny bez złudzeń. Późno stygł już skwar, pusty kadr, stołki ciągle cudze. Ktoś szorował ladę, cicho knąć. Inny szarpnął kable, wysiadł prąd. Gdy butelka pękła, spłonął most. I na dzisiaj tylko jeden plan, byle nie osiągnąć tutaj dna, tu dna. Za czyste sumienie dziś do dna, do dna, do dna. Za światło i za cienie też do dna, do dna, do dna. By było jak dawniej znów choć raz,
nas, aż do dna, do dna. I za tych, co już na dnie są, też do dna, aż do dna, do dna. Czy wychylisz się, by spojrzeć raz, co na dnie masz? Czy wychylisz się, by spojrzeć raz, co na dnie masz? Co na dnie masz? Co na dnie masz?
Cortez, jeszcze zaśpiewam. Świetlice, kluby młodzieżowe to jest też taki pomysł na profilaktykę uzależnień, zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. No nie każdego rodzica stać na finansowanie zajęć dodatkowych, więc bezcenna taka oferta ze świetlic i klubów młodzieżowych płynąca.
Jak najbardziej. To jest znowu to, o czym mówiłam, o tych alternatywach. Te kluby młodzieżowe, świetlice, kluby osiedlowe są, ale jest ich niestety jeszcze
za mało.
Nie? Niż byśmy chcieli. Ale co jest takie pozytywne i fajne, to to, że te miejsca, które są, to naprawdę mają ciekawe, bogate oferty. Dzieciaki nie wiem, mogą się nawiązywać jakieś tam znajomości, uczyć się różnych rzeczy, nie wiem, malowania, szycia, czy jakichś tam innych historii. No ale to tak jak mówię, szkoda, jeszcze troszeczkę tego jest za mało.
Czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy w tych ostatnich minutach powiedzieć? Coś ważnego?
Myślę, że ważne jest to, żeby zachęcać, ja bym na pewno zachęcała i myślę, że koleżanka tak samo, do tego, żeby opiekunowie, rodzice, nauczyciele motywowali, rozbudzali tą ambicję, tak, tą chęć odkrywania nowych rzeczy. My nie musimy być we wszystkim najlepsi.
A nie podcinali skrzydeł,
tak,
jak
tak.
To się niestety często dzieje. Ty się nie nadajesz. No zobacz, ty fajtłapo.
No właśnie, nie? Jesteś zbyt taki albo niezbyt taki. A myślę sobie, że tu nie chodzi o to, żeby zdobywać medale i być świetnym i wspaniałym, tylko żeby próbować i żeby sprawdzać, co tak naprawdę lubię i co mi pasuje. I to z pewnością będzie bardziej pomocne w profilaktyce uzależnień, aniżeli tkwienie w tym samym miejscu.
Też warto, myślę, powiedzieć dla wszystkich, którzy mają kontakt z dziećmi, z młodzieżą, dla rodziców, opiekunów, że te wzmocnienia pozytywne, czyli chwalenie, docenianie, jest znacznie bardziej korzystne niż krytykowanie i no, niedocenianie, tak? Albo wytykanie jakichś słabszych obszarów. Czyli chwalmy, doceniajmy, tak. Wzmacniajmy, a jeśli chcemy przekazać jakąś informację zwrotną, negatywną, to z wyczuciem, bo też warto pamiętać, że młodzież jest dzieci rozwijające się, no i młodzież są bardzo wrażliwymi osobami, takimi na swoim punkcie i bardzo łatwo te motywacje zgasić w zarodku, która gdzieś tam się tli.
To jest delikatny system.
Tak, to jest bardzo delikatna konstrukcja. Dziękuję paniom bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że byłyście. Magdalena Jarok, specjalistka terapii uzależnień, pedagog resocjalizacji i Antonina Gębiak, specjalistka terapii uzależnień, psycholog. Oczywiście jutro, najpóźniej pojutrze, ta rozmowa, jak wszystkie ostatnionocne rozmowy, ukaże się na naszej stronie. Jeśli ktoś będzie chciał do niej wrócić, jeszcze posłuchać, to zapraszam bardzo serdecznie. Hanna Wilczyńska-Toczko, Małgosia Ławnicka program zrealizowała. Kłaniam się państwu pięknie, do usłyszenia. Już słyszymy z imbirem Cortez, rzecz jasna. Dobranoc z imbirem.
Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz lać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Z imbirem, 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 imbirem. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem.
mam smakowe kubki za płytkiem. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłodę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu.